Witamy w audycji Medyczne ABC po krótkiej wakacyjnej przerwie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Zackiewicz, ratownik medyczny. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią.
Rozmawialiśmy o pierwszej pomocy, o tym jak przeprowadzać pierwszą pomoc, takie podstawy. A dzisiaj wrócimy do początku. Przede wszystkim do podstaw, które powinniśmy mieć w domu. Pani Katarzyno, jak powinna wyglądać apteczka?
Apteczka, wiadomo, domowa, ale też samochodowa, w zależności gdzie się znajdujemy. Jeżeli chodzi o apteczkę domową, to każdy z nas powinien mieć przede wszystkim leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe, leki rozkurczowe przy różnych rodzajach bólach brzucha, czy też jakichś drobnych zatruciach pokarmowych. Także powinny być to leki nieprzypadkowe, najlepiej skonsultowane z lekarzem, z farmaceutą. Każda osoba pracująca w aptece zawsze nam może doradzić, tak? Nie musimy jakby leczyć się na własną rękę i też proszę się nie sugerować tym, co się znajduje w telewizji, no bo wiadomo, tam jest lek nie jest traktowany jako lek, ale jako rzecz, którą trzeba sprzedać. Więc tutaj powinniśmy zdecydowanie zawsze się sugerować tym, co nam doradzi farmaceuta lub lekarz. Jeżeli chodzi o naszą apteczkę, no to wiadomo, to nie są tylko leki, ale też podstawowe rzeczy do zabezpieczenia drobnych ran, ale także większych, czyli jakieś gazy, plastry, przylepce, bandaże, żeby móc przymocować ewentualnie, jeżeli zdarzy się jakieś zranienie czy jakaś rana większa, mniejsza, to żeby móc swobodnie przymocować tą gazę, która znajduje się na ranie, do jakiejś części ciała, tutaj na przykład do ręki. W tej chwili już nie zaleca się stosowania, chociaż niektórzy jeszcze stosują na drobne rany wodę utlenioną, chociaż już w tej chwili się odchodzi od tego, ponieważ jak udowodniono, powoduje ona drobne mikro uszkodzenia tkanek i jakby proces gojenia jest troszeczkę zaburzony, więc jak najbardziej nie stosować do ran głębokich.
No jedynie... i to też nie jest nic przyjemnego stosowania.
Dokładnie, dokładnie. Więc woda utleniona nie jest rzeczywiście nic przyjemnego. Więcej, jak się okazuje, więcej problemu z nią niż pożytku i rzeczywistej dezynfekcji rany. Więc tutaj akurat na te rany drobniejsze, na otarcia, na jakieś takie rany może mniejsze, polecam jednak stosować środki do dezynfekcji miejscowej. Są dostępne w aptece w formach sprayu, w formach płynu i one są na bazie alkoholu, nie do spożycia. Jest to specjalnie wyrób przygotowany do stosowania na skórę, na drobne rany. Więc woda utleniona odchodzi do lamusa i polecam specjalistyczne właśnie dostępne w aptece płyny do dezynfekcji.
A co z apteczką samochodową? Czy każdy ma obowiązek posiadania apteczki w samochodzie?
Obowiązek posiadania jest, natomiast nie ma obowiązku standaryzowania, czyli jeżeli apteczka jest, nawet w tej takiej najprostszej formie, z najprostszymi opatrunkami, jeżeli jest, jest okej. Natomiast nikt nigdy nie weryfikuje zawartości tej apteczki, czyli możemy mieć tam dosłownie jeden plaster i jeden gazik. Apteczka jest? Jest. Natomiast pewne standardy narzucają jakby to, co w tej apteczce ma się znaleźć, natomiast nikt tego nie egzekwuje. Osoba, która wyposaża swoją apteczkę, ma do niej dowolność. Fakt, jest standard wyposażenia apteczki, czyli takie must have, to co muszę mieć, natomiast nie jest obowiązek, przywilej, nie obowiązek, tak, że mogę, ale nie muszę.
To może zadbajmy jednak o dobro kierowców, tak. I co powinniśmy mieć w takiej apteczce, co nam się przyda?
No na pewno, jeżeli chodzi o podstawę, czyli środki opatrunkowe, gazy, gaziki mniejsze, większe, bo to w zależności od rozległości jakiejś rany, bandaże, oczywiście do umocowania tych gaz, plasterki mniejsze, czy też większe, bo to tak jak mówiłam, w zależności od wielkości rany, nożyczki, bo jeżeli się zdarzy na przykład jakaś rana i trzeba będzie przeciąć ubranie, albo no wiadomo, są też duże gazy, więc aby pomniejszyć ją, jej wielkość, no to przydadzą się też nam nożyczki. To, co jest też ważne, czyli folia życia, taka zwana folia NRC, którą znamy, czyli ta taka bardzo szeleszcząca, srebrno-złota folia, którą przykrywamy ewentualnych poszkodowanych, żeby nie tracili ciepła. Tylko to, co jest bardzo ważne i o tym się może nie mówi, może się nie wie, osoba zabezpieczona taką folią powinna być bardzo szczelnie w nią zawinięta. Nie może być żadnych prześwitów, ponieważ wtedy tego efektu nie uzyskamy. Jeżeli położymy taką osobę na ziemi, i tylko z boków, tak na dobrą, od góry i z boku przykryjemy, to ta osoba będzie traciła ciepło poprzez plecy. Więc ta osoba musi być rzeczywiście szczelnie owinięta, więc można tu użyć dwóch nawet folii, żeby od spodu oraz od wierzchu dobrze zabezpieczyć tą osobę. Co jeszcze się powinno znaleźć w takiej apteczce? To, co ja bardzo gorąco polecam, jest do tego dostęp, ale ludzie tego zazwyczaj nie mają, są to opatrunki hydrożelowe, czyli takie opatrunki stosowane na rany poparzeniowe. Są to bardzo dobre preparaty dostępne w aptekach, możemy sami się w nie wyposażyć i one są naprawdę bardzo dobre, ponieważ przede wszystkim, pomimo tego, że zabezpieczają ranę przed wniknięciem tych drobnoustrojów, bo rana oparzeniowa jest też raną, w którą wnikają drobnoustroje, czyli bakterie i inne tego typu rzeczy, to także ma działanie przeciwbólowe. Fakt faktem nie zawiera substancji przeciwbólowej, ale ten efekt chłodzenia daje też efekt przeciwbólowy, więc jest to świetne rozwiązanie przy pierwszej pomocy. My jako medycy oprócz leków farmakologicznych, czyli tych podawanych dożylnie, domięśniowo czy inną drogą, też obowiązkowo na ranę oparzeniową stosujemy hydrożele. Dlaczego? Ważna jest głębokość. Jeżeli na przykład oparzymy się, tak, i za chwilę po oparzeniu już zastosujemy ten opatrunek hydrożelowy, to gorąco nie będzie wnikało głęboko w tkanki i dzięki temu też to przyspieszy później proces gojenia. Więc jak najbardziej hydrożelowe, też jeżeli mamy małe dzieci. Często się zdarza, że dziecko ściągnie na siebie jakiś kubeczek z zupą, czy z herbatą, kawą, szczególnie dzieci, które zaczynają chodzić. Jest to też dosyć popularne, też jeździmy do takich dzieci oparzonych, więc tutaj jak najbardziej najpierw przemyć pod bieżącą wodą około 15 minut, tak, nie zimną, nie lodowatą, a później zastosować ten opatrunek. Będzie to i dla nas bardzo fajne, ponieważ dziecko już będzie spokojniejsze, bo ten ból będzie mniejszy, ale też i dla rodzica, że to dziecko się po prostu szybciej uspokoi. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc stosowaną dla nas, fajnie by było, żeby to były jakieś doraźne środki przeciwbólowe. Natomiast jeżeli chodzi o osoby postronne, to my jako niemedyczne osoby, to nie może innym osobom teoretycznie podawać leków przeciwbólowych, ani żadnych innych leków, więc tutaj ograniczmy się do tego, co powinno być, jakby, jeżeli zastosujemy dla siebie, no to wtedy tak, podstawowe leki mogą się tam znaleźć. Natomiast nie możemy teoretycznie według litery prawa tych leków podawać nikomu innemu.
Mówiliśmy o apteczce domowej, mówiliśmy o apteczce samochodowej. Mamy już wrzesień, dzieci nasze wracają do szkół. Czy warto coś spakować dziecku do plecaka? Czy jest coś takiego jak apteczka dziecka?
To zależy dużo od świadomości rodzica, prawda? No i też od samego dziecka. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, nie wiem, czy nie jednej z ważniejszych. Uważam, że w każdej apteczce, zarówno samochodowej, jak i domowej, powinny się znaleźć maseczki do sztucznego oddychania, wykorzystywane w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po co? Czasem jest ta bariera, żeby prowadzić sztuczne oddychanie dla osoby, której nie znamy. Są specjalne, może nie do kupienia w aptece, natomiast na stronach internetowych jest naprawdę bardzo dużo różnych takich produktów, które mają specjalne filtry i zabezpieczają nas przed osobą, której udzielamy pomocy, czyli żadne drobne ustroje, żadne płyny fizjologiczne, żadne wymiociny nie mają kontaktu z naszymi ustami, czyli możemy spokojnie taką mniejszą lub większą maseczkę wykorzystać i ona się powinna znaleźć w każdej apteczce, zarówno samochodowej, jak i apteczce domowej. No bo wiadomo, ta bariera przed inną osobą zawsze jest i ja to jak najbardziej rozumiem, więc taka powinna się zdarzyć. Jeżeli chodzi o dzieci, no to wiadomo, właśnie też do tego nawiązuję. Jeżeli dziecko jest świadome, jeżeli dziecko potrafi udzielać pierwszej pomocy, to powinno mieć taką maseczkę. Słyszeliśmy, jakiś czas temu była taka sytuacja, że 14-latek czy 13-latek udzielił pomocy starszej osobie, prowadził pośredni masaż serca, czyli uciskał klatkę piersiową, a nie stosował oddechów. Nie dlatego, że nie umiał, tylko dlatego, że po prostu, no wiadomo, to jest bariera, to jest obca osoba nam, tak? Więc gdybym miał tą maseczkę, to by na pewno ją zastosował. I dlatego myślę, że jeżeli dzieci w tej chwili od najmłodszych lat uczymy dzieci pierwszej pomocy, zwiększamy tą świadomość. Tak jak wiele razy podkreślaliśmy, ludzki mózg umiera w przeciągu 3-4 minut od zatrzymania akcji serca, więc ta pierwsza pomoc jest niezbędna. My po kilkunastu 15 minutach, jeżeli rozpoczniemy taką resuscytację, no to jest naprawdę nikła szansa na to, że ten człowiek wyjdzie. Jeżeli uda nam się wrócić krążenie, to już niestety neurologicznie mogą być ubytki po takim czasie, więc ta pierwsza pomoc jest jak najbardziej ważna. Dzieci są coraz bardziej świadome, więc polecam zakupić każdemu dziecku taką apteczkę. W każdej szkole znajduje się pielęgniarka, więc ona na pewno będzie miała jakieś przynajmniej podstawowe, konieczne wyposażenie gabinetu takiego pielęgniarskiego. I to, co jest jeszcze ważne, no przede wszystkim taka dzieci, które chorują przewlekle, to one powinny mieć zawsze przy sobie te leki doraźne. Czy to leki na padaczkę, czy to leki, jeżeli osoba jest uczulona, no to przy wstrząsach anafilaktycznych, jeżeli wystąpi taka reakcja alergiczna silna, no to lekarz rodzinny też wypisuje adrenalinę w ampułko strzykawka, którą też możemy takiej osobie podać, tak? To, co jest też nie rzeczą konieczną, natomiast pożądaną, są to cukierki albo jakieś cuksy. Ponieważ możemy spotkać osobę z cukrzycą, która będzie miała na przykład opaskę, tak, że jest diabetykiem, tak, czyli jest osobą chorującą na cukrzycę, ale będzie jeszcze jej stan świadomości pozwalał na podanie jej tej cukierka. Sama może nie będzie potrafiła o tym zdecydować, ale my moglibyśmy takie, jeżeli będziemy mieć takie jakieś drażetki czy jakieś cukierki, to możemy takiej osobie podać, oczywiście zaznaczając, że musi być to osoba przytomna, tak? No bo nieprzytomnej oczywiście do ust nic nie wkładamy, bo się boimy po prostu zachłyśnięcia, zadławienia.
Ja tutaj jeszcze na koniec chyba bym miała apel do rodziców, żeby nie bali się mówić o chorobach dziecka, bo to jest żaden wstyd, a jeżeli będzie wiedział i nauczyciel, i wszystkie dzieci w szkole, wszystkie dzieci w klasie, to też na pewno ta reakcja będzie szybsza i będą wiedzieli, co robić.
Oczywiście. Ja jeżeli na przykład uczę dzieci pierwszej pomocy i idę do takiej klasy i wiem, że mam dziecko celowane, czyli takie, które choruje na daną chorobę, to ja też uczulam dzieci, które z nim się uczą właśnie o tej chorobie, jak mogą postępować, jak mogą pomóc koledze, koleżance, czy to osoba z padaczką, wtedy mówię o pierwszej pomocy przy padaczce, tak bardziej dogłębnie, wtedy każdy z nas ćwiczy to, żeby to nie było tak potraktowane po macoszemu.
Mamy apteczki w domach, mamy apteczki w samochodach, apteczkę powiedzmy taką podręczną w torebce czy też w plecaku dziecka, a gdzie jeszcze powinna być apteczka?
Apteczka, ale obowiązek też udzielania pierwszej pomocy mamy we wszystkich zakładach pracy, tak na dobrą sprawę. W każdym zakładzie pracy musi być osoba przeszkolona z pierwszej pomocy, odpowiedzialna za jej udzielenie w trakcie na przykład zmiany, ale też musi się znajdować taka apteczka, przynajmniej podstawowo wyposażona w każdym zakładzie pracy. Jeżeli takiej ani osoby nie ma, ani też apteczki takiej nie ma, to my jako pracownicy możemy prosić, egzekwować to od naszego pracodawcy i on no zgodnie z literą prawa musi zapewnić nam przynajmniej przeszkolenie podstawowe z pierwszej pomocy, zarówno w resuscytacji, jak i w innych stanach nagłych.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Katarzyna Zackiewicz.
Dziękuję bardzo.
Słuchaj audycji w każdy poniedziałek i piątek o 12.35. Powtórka programu tego samego dnia o 18.35.